musicie wiedzieć, że ta mównica nastawna jest ważna nie tylko dla tych, co są wysocy, ale też i dla krótkowidzów, aż do granicy śmieszności, bo to tak może czasem wyglądać. Ja akurat należę do tych, którzy właśnie mają taką sytuację, więc to jest dobra rzecz. Dobra rzecz. Otóż chciałem powiedzieć, że w Ewangelii Mateusza, rozdział 4, gdzie szatan usiłował namówić Pana Jezusa, aby dokonał na Jego życzenie cudu zamiany kamieni w chleb, no to usłyszał w odpowiedzi, że napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Innymi słowy, każde słowo zapisane w Biblii jest koniecznym elementem diety duchowej, która podtrzymuje jego życie, życie duchowe. A jak duchowe, to i fizyczne. Zaniedbanie w czytaniu, w słuchaniu i w medytowaniu nad Słowem Bożym prowadzi do anemii duchowej. Zjawisko nam chyba wszystkim dobrze znane. Kiedykolwiek z jakiegokolwiek powodu mamy taki jakiś moment bycia zajętym zbyt innymi rzeczami, żeby siedzieć w Słowie dostatecznie dużo, no to czujemy, że coś jest nie tak. Coś tutaj jest nie tak. Coś tutaj się nie zgadza. A więc to jest nie tylko anemia duchowa i słabość, która może się też jakoś tam objawić fizycznie, ale też to powoduje, że jesteśmy mniej użyteczni w Królestwie Bożym. No bo to jest, sprawa jest taka, że zawartość naszego serca i myśli Słowa Bożego jest tym, czym my służymy sobie nawzajem. Możemy mieć całą masę najświetniejszych historii do opowiedzenia, ale jeżeli one nie mają żadnego związku z tym, co naprawdę się liczy, czyli z Chrystusem, to one będą takim pożywieniem dosyć cienkim. A więc rozumiemy, że należyty wykład słowa ma krytyczne znaczenie dla Kościoła, jak i o całości, jak i dla każdego z nas z osobna. I z tego właśnie powodu w tym Kościele uczymy w sposób ekspozycyjny. Słowo jest w ten sposób przedstawiane werset po wersecie. I w ten sposób wydobywana jest jego treść zamierzona przez Boga, jak i też i wyjaśniamy od razu na miejscu, jakie zastosowanie ma wydobyta w ten sposób prawda. I ta metoda werset po wersecie to nie jest jakiś ludzki wynalazek, ale jest to sposób na uchwycenie każdego słowa, które pochodzi z ust Bożych, czyli właśnie odnosząc się do tego, co Pan Jezus powiedział. Bo jest ono aż tak cenne. Pierwowzór tego widzimy w starotestamentowej księdze Nehemiasza, gdzie w rozdziale 8 na zgromadzeniu ludu Bożego Ezdrasz mówi, i tu cytuję, znaczy on nie mówi, tylko że czytał, o Ezdraszu jest mowa, że czytał z Księgi Zakonu od samego świtu aż do południa. Chciałem zwrócić uwagę na ten okres czasu. Wobec mężczyzn i kobiet, którzy mogli zrozumieć, a uwaga całego ludu była na treści zakonu. I dalej w wersecie 8 znowu lewici czytali z Księgi Zakonu ustęp za ustępem, czyli werset po wersecie, od razu je wyjaśniając tak, że zrozumiano to, co było czytane. I tak to właśnie jest, że lud Boży w swoich najlepszych momentach sięgał do Słowa Bożego w ten sposób i tak też odnosił się do Niego. Trzeba jeszcze tutaj dodać, że zawsze, kiedy się tak działo, zawsze, kiedy lud Boży indywidualnie, czy też zbiorowo, ze skruchą, z upamiętaniem wsłuchiwał się w to, co Pan Bóg miał do powiedzenia, z duchem uległym podchodził do Słowa Bożego, tam zawsze widzieli wielkie błogosławieństwo wylane na nich. A więc werset po wersecie, co oczywiście nie wyklucza możliwości spojrzenia od czasu do czasu na jakiś konkretny temat, który się opiera oczywiście o stwierdzenia biblijne, które mogą być rozrzucone po całym tekście biblijnym i w ten sposób z kolei dokonujemy syntezy tego, co się da zebrać z całego Pisma Świętego, spojrzenia na tą rzecz jako na całość, na to, co Pismo mówi na ten jeden temat, co z kolei daje nam szeroką perspektywę. Może być jedna rzecz, na którą Pismo Święte patrzy z różnych kątów i my, śledząc to, w jaki sposób ono patrzy, wzbogacamy także nasze spojrzenie i rozumiemy wtedy więcej aspektów tego pojęcia. I to chciałbym właśnie zaproponować dzisiaj. Jest takie słowo, które występuje w Piśmie Świętym przeszło 500 razy, począwszy od pierwszego rozdziału Pisma Świętego w Księdze Rodzaju, a skończywszy na przedostatnim rozdziale w Księdze Objawienia. Słowo to ma bardzo wiele do czynienia z Bożym stworzeniem, z Bożym miejscem pobytu, jak i z Bożym zbawieniem. I to nasza ostateczna ojczyzna. I teraz oczywiście wszyscy wiemy, że tym słowem jest niebo. Słowo to i to całe pojęcie jest oczywiście nam wszystkim bardzo znane, tym bardziej, że jest tak często powtarzane w Biblii, ale z drugiej strony nie trzeba naprawdę wiele zastanowienia, żeby zdać sobie sprawę, jak wiele jest w tym słowie i wiele wymaga precyzyjnego rozumienia. I jednocześnie też, jak bardzo w tym rozumieniu potrzebujemy się trzymać ram Pisma Świętego, aby nic do tego pojęcia nie dodać, aby zgodnie z Księgą Przysłów, rozdział 30 i werset 6, Pan nie zganił nas, nie uznał za kłamcę. Jednocześnie też musimy uważnie złożyć ten materiał o niebie, żeby nie pominąć ani nie odjąć czegoś, co jest niezbędne, aby ten nasz obraz był kompletny, żebyśmy nie wykrzywili tego pojęcia. I otóż w pracy z tekstem biblijnym, i to jest bardzo dobry zwyczaj dla każdego, kto czyta taki fragment albo jakikolwiek fragment w Piśmie Świętym, warto zastosować pewien prosty zabieg. I ten zabieg pozwala na uniknięcie grubych błędów, takich, których no, możemy nawet być o nich przekonani jako o prawdzie, a później się okazuje, że jednak nie. I to się zdarza. I żeby to się nie zdarzało jak najrzadziej, robimy coś takiego. Robimy takie podejście bardzo podstawowe, które pozwala nam właśnie na uniknięcie tych większych problemów. I te problemy mogą być na przykład nieuwzględnieniem kontekstu, zarówno bliskiego, jak i dalekiego, szerokiego kontekstu całego Pisma Świętego. Albo może być to przypisanie wypowiedzianych słów niewłaściwej osobie. Albo może to być umieszczenie zdarzeń zapisanych w tekście w innym czasie i w innym miejscu. Albo może być przywiązywanie zbytniej uwagi do znaczenia składników jakiegoś słowa w budowaniu znaczenia tego słowa. Otóż zabiegiem tym jest zadawanie na samym początku bardzo prostych tekstów pytań wobec tego tekstu i notowanie na nich udzielonych przez siebie samego odpowiedzi. A więc pytań takich jak co to jest, albo kto to jest, gdzie to jest, kiedy to jest, po co to jest, dlaczego to jest i wiele innych różnie prostych pytań, na których odpowiedź na samym wstępie podejścia do tego tekstu ustawia nas we właściwym miejscu i daje tą pierwszą właściwą perspektywę. To są właśnie te ramy, które wyznaczają nam tą trasę, jakby którą się poruszamy dalej w badaniu tego tekstu. W naszym przypadku, ponieważ będziemy się opierać na fragmentach dotyczących nieba, które są oczywiście porozrzucane po całym Piśmie Świętym, zastosujemy ten zabieg do wyłowienia tych fragmentów, z których się będzie składał się ten nasz obraz nieba, ten, który poszukujemy jako kompletny, jako ten, który chcemy trzymać przed oczami, bo wreszcie niebo to jest coś, do czego wszyscy dążymy. A więc już bez większych uwag, dalszych uwag wstępnych rozpocznijmy to nasze studiowanie przez zadanie właśnie całemu tekstowi Pisma Świętego najbardziej podstawowego pytania o niebo, czyli co? Co to jest? Co to jest? Więc żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy sobie zacząć od samego słowa niebo. W Starym Testamencie używane jest słowo hebrajskie szamaim. Końcówka tego słowa dla tych, którzy lubią studiować te rzeczy, ona sygnalizuje formę mnogą, co nie znaczy, że mówimy tutaj o wielości. To jest po prostu słowo jednocześnie w liczbie pojedynczej i mnogiej, coś w rodzaju naszego skrzypce albo drzwi, albo nożyczki. Zresztą w wielu językach jest podobnie, jak wszyscy wiecie, w języku suahili jest słowo, zaraz je znajdę tutaj, samaki, oznacza rybę albo ryby. Niektórzy z nas to wiedzą lepiej niż inni. W Księdze Rodzaju już w pierwszym wersecie pojawia się to słowo. Tam mamy na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I dalej w wersecie 8, że nazwał niebem sklepienie, czyli firmament, czyli to, co postrzegamy nad sobą, kiedy zadrzemy głowy do góry, bezpośrednio nad nami, a zwłaszcza w bezchmurny dzień lub noc. W Nowym Testamencie nie ma problemu z użyciem słów niebo albo niebiosa, czyli wymiennie jedno zamiast drugiego, bo tam słowem na niebo jest uranos, liczba pojedyncza, którego liczba mnoga, uranoi, nie zawiera żadnej alternatywy. Tam po prostu wiadomo, że jest to liczba mnoga. Więc tak jak w greckim tekście jest przetłumaczone jako uranos, tłumaczymy niebo. I tak jest właśnie w większości przypadków, chociaż trzeba powiedzieć, że tłumacze czasami robią to troszeczkę inaczej, tłumacze Pisma Świętego, dlatego że uważają, że niebo czasem jest tak wzniosłym pojęciem, że potrzebuje tej liczby mnogiej. No ale tym się za bardzo nie przejmujemy, bo to nas sprowadza też do pierwszego ważnego rozróżnienia dotyczącego nieba. Otóż w drugim liście do Koryntian, rozdział 12, Paweł mówi w wersecie 2, że został porwany do trzeciego nieba. I to jest bardzo ważne stwierdzenie, dlatego że ono chociaż nie wymienia Pismo Święte dalej do drugiego nieba albo do pierwszego nieba, ale wiemy, że jest trzecie i to jest to, gdzie on został porwany. Przy okazji tutaj trzeba powiedzieć, że Paweł wiedział, gdzie został porwany, bo to jest właśnie to, o czym nam tutaj powiedział, ale nie wiedział, jak został porwany. Czy było to cieleśnie, czy tylko jego duch został tam zaniesiony. I to jest bardzo charakterystyczne i dosyć istotne dla nas ograniczenie percepcji człowieka, czyli jego postrzegania tego, co się dzieje dookoła, gdy w grę wchodzą takie jakieś nadzwyczajne stany. Innymi słowy, chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś w jakimś momencie czuje jakiś taki nadzwyczajny stan, no to niech nie próbuje nawet rozumieć do końca skąd, co i dlaczego. Zresztą nawet ten bardzo ważny moment zbawienia, którym Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana rozdział 3, też mówi, że wiatr wieje, ale nie wie skąd, dokąd. I tak jest z tymi, którzy rodzili się z ducha. Więc jeżeli ktoś wspomina swoje doświadczenie nowego narodzenia, w którym miał świadomość tego, że coś się stało, no to też jego możliwości opisania tego są bardzo, bardzo małe. My nie wiemy dokładnie. Pan Jezus nawet nie musiał nas zachęcać do tego, żebyśmy próbowali to badać. Prosta sprawa jest taka, że zarówno Paweł, jak i my, a nawet jak i Piotr, Piotr w Dziejach Apostolskich, rozdział 12, jak pamiętamy, sytuacja jest taka, że on tam gdzieś został porwany, znaczy uwięziony, bo było prześladowanie. No i wtedy, jak go uwolnił anioł, no to nie bardzo wiedział, co się dzieje, czy to mu się tylko śni, czy to jest naprawdę, czy to jest jakoś tak. Więc chciałem tylko po prostu wskazać na jedną rzecz, że powinniśmy stosować sporą dozę powściągliwości w opisywaniu naszych stanów duchowych i nie przypisywać im szczególnie jakiegoś konkretnego znaczenia, czy obrazu, czy stwierdzenia, bo są to rzeczy, które umykają naszej możliwości poznania. To jest tak właśnie, jak widzimy tutaj. Paweł został porwany do trzeciego nieba i nie miał pojęcia, czy całym ciałem został porwany, czy tylko jakoś duchowo. To wykraczało poza jego normalne doświadczenia do tego stopnia, że nie był w stanie tego określić. Ale tak czy inaczej jesteśmy tu wprowadzeni do prawdy o tym, że niebo w Biblii odnosi się do trzech oddzielnych kategorii. Nie ma tam nic napisane o czwartym niebie, ani o piątym niebie. Na trzecim się to zatrzymuje. I rzeczywiście, śledząc użycie tego słowa, jeżeli robimy to uważnie, to zobaczymy, że Biblia nazywa niebem to, co mamy bezpośrednio na głową, czyli niebo atmosferyczne. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy w rozdziale 11, werset 11, że ziemia, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść, to ziemia gór i dolin zraszana z nieba. Zraszana z nieba wodą deszczową. No nie przypominam sobie, że kosmonauci raportowali, że gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej deszcz pada. Tego nigdy nie ma. Ten deszcz pada w tym niebie, tym atmosferycznym, który jest dookoła nas. No przy okazji, skąd ta woda w niebie? No Psalm 147:8 mówi, że Pan okrywa niebiosa obłokami, przygotowuje deszcz dla ziemi. A więc jeżeli słyszymy słowo niebiosa to tutaj w tym kontekście, no to wiemy, że chodzi o to pierwsze niebo, przy czym pamiętamy, że to pierwsze jest dodane przez nas. To, co jest najbliższe. No ale co to jeszcze raz jest, to pierwsze niebo? To jest niebo atmosferyczne, to jest ta atmosfera wokół Ziemi, to jest to ta przestrzeń, gdzie powstają chmury z tej wody odparowanej z powierzchni Ziemi i ze zbiorników wodnych, które na niej są i które później ta woda w postaci deszczu, śniegu i gradu spadają z powrotem na powierzchnię Ziemi. To jest to pierwsze niebo. To jest właśnie to niebo w pierwszej Kronik 8:35, cytuję, będzie zamknięte i nie będzie deszczu z powodu grzechu Izraela przed Panem. Tutaj Biblia Warszawska, chyba jako jedyna z tłumaczeń polskich, użyła słowa niebiosa, że to niebiosa będą zamknięte, nie będzie deszczu. To niebo też jest miejscem, gdzie latają ptaki. Ktoś widział ptaki w kosmosie? Tam nie ma żadnych ptaków, przynajmniej nic nie słyszymy na ten temat. Są one w niebie, albo częściej, jak mówimy, na niebie. I to jest to nasze niebo atmosferyczne, które otacza bezpośrednio kulę ziemską. Po drugie, Biblia używa słowa niebo do przestrzeni gwiezdnej. I to jest to drugie niebo. Stamtąd oczywiście deszcz na ziemię nie spada. Za to jest tam niezliczona ilość galaktyk, planet, gwiazd. Bardzo, bardzo wiele. Czytamy w Księdze Rodzaju 15:5, że Pan wyprowadził wtedy jeszcze Abrama na dwór, chyba że ktoś myśli inaczej o tych sprawach, niech będzie na pole, i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy. Więc oczywiście to wezwanie nie odnosiło się do nieba atmosferycznego, bo tam żadnej gwiazdy nie ma, tylko odnosiło się do nieba kosmicznego, czyli planetarnego, czyli astronomicznego. Jeszcze wcześniej w Księdze Rodzaju, rozdział 1, werset 14, Pan Bóg powiedział, niech powstaną gwiazdy na sklepieniu niebios. W Biblii Warszawskiej jest tak napisane, a nieba wreszcie polskich tłumaczeń. Nie przejmujemy się tą niebios i nieba za bardzo, to nie ma dramatycznie ważnego znaczenia tutaj, to jest po prostu czasami preferencja tłumaczy jeszcze raz. A więc w psalmie 8, werset 4, gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które ustanowiłeś. Więc on nie mówi, że gdy ogląda niebo Twoje i piękne chmury, które są na niebie, tylko sięga dalej. Do tego nieba astronomicznego, niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które ustanowiłeś. To spojrzenie na niebo gwiezdne, zwłaszcza w nocy, albo gdzieś tam w górach, zwłaszcza w zimie, jeżeli ktoś to kiedykolwiek doświadczył, to jest właśnie doświadczenie, które pokazuje, jak wiele tego jest. To jest niesłychane, jak się patrzy na niebo, tam wydaje się, że nie ma jednej miejsca, gdzie można szpilkę wsadzić, bo wszędzie są tylko gwiazdy i ich niezliczona ilość. To niebo jest dosłownie zasypane gwiazdami, tam nie ma prawie już miejsca, z naszej perspektywy oczywiście patrząc w tym zakresie, który jest widoczny dla naszych oczu, żeby coś tam zmieścić. To jest właśnie zachwycająca rzecz. No i to jest właśnie to, po co Pan Bóg stworzył niebo, te gwiazdy i te galaktyki. Ponieważ Psalm 19 mówi, że niebiosa opowiadają chwałę Boga. I ciekawa sprawa, obserwując sekwencję zdarzeń w Księdze Rozdziału, rozdział pierwszy, pokazuje ta obserwacja, że to dopiero po stworzeniu przestrzeni niebiańskiej oraz ziemi Pan Bóg umieścił tam gwiazdy, galaktyki, a nawet Słońce i Księżyc. Więc taka była ta kolejność. W tym sensie, i uwaga, trzymajcie się swoich stołków, wszechświat jest geocentryczny. W sensie stworzenia oczywiście jest. Ja nie mówię w sensie astronomicznym, chociaż tutaj też nie wiem, czy starczy czasu do pochwycenia, żeby ktokolwiek wpadł na to, jaka jest rzeczywista relacja między siłami oddziaływania planet i tak dalej. Pan Bóg to oczywiście wie doskonale, jak to jest, ale prawda jest taka, że w sensie stworzenia świat jest geocentryczny. On został stworzony wokół Ziemi. Ziemia, niebo, a następnie galaktyki, gwiazdy, planety i wszystkie te czarne dziury, cokolwiek tam jeszcze nie jest. A więc Pan Bóg zademonstrował wielki, kreatywny dar, który ma. On to zrobił wszystko wypowiedzeniem jednego słowa. A więc musimy sobie powiedzieć, że scenariusz działań Bożych, które są związane ze stworzeniem, koncentruje się na ziemi. Bo tu na ziemi i w Chrystusie Pan Bóg zademonstrował swoją łaskę i miłosierdzie. I to jest dla tych, którzy ciągle myślą, że gdzieś tam daleko, daleko jest inna ziemia i tam ludzie podobni do nas żyją i mają swoje sprawy. Więc to oczywiście, co mówimy tutaj o niebie, o tym, że Pan Bóg je stworzył, o to, że jest ona w centrum Bożych działań i planu, to oczywiście jest głupstwem dla świata niewierzących. Ten świat, nie oddając Bogu należnej mu czci, jest, jak mówi Pismo Święte w liście do Rzymian, jest pogrążony w ciemności umysłu, który jest niezdolny do przyjęcia prawdy. To jest kondycja tego świata. Zresztą można powiedzieć, jak to, ale przecież latamy w kosmos, robimy te wszystkie wspaniałe rzeczy. No tak, ale musimy też pamiętać o pierwszym liście do Koryntian 1, że Pan Bóg zadrwił z tego. Zadrwił z uczonych, którzy oczywiście sięgają tak daleko, jak tylko mogą, ale żeby nie wiem, jak daleko sięgnęli, to nigdy nie sięgną tą metodą, którą drugą częścią jest odrzucenie Boga i stworzenia przez Niego. Nie dojdą do tego, jak jest naprawdę. W okresie siedmioletniego ucisku tuż przed drugim przyjściem Chrystusa czytamy w Księdze Izajasza 13, że gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła, słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swoim światłem. A więc to było to drugie niebo. No teraz to trzecie niebo. I pamiętamy tylko, że na razie odpowiadamy na pytanie co? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Jest znacznie więcej i o tym następnym razem. No tak czy inaczej, teraz to trzecie niebo, dokąd Paweł powiedział, że został uniesiony, jest to miejsce, gdzie przebywa Bóg. Stary Testament używa na to miejsce słowa makon. Dobrze? Makom. Makom, okej. Okay. Równie dobrze. I to używa 17 razy. 17 razy i to zarówno jako jego miejsca przebywania w niebie, jak i też jego przebywania w świątyni. Więc jest to miejsce, gdzie on jest. Ale zwróćmy uwagę na słowo miejsce. Tak? Pan Bóg, który jest duchem, który jest nieskończony, ma swoje miejsce. Ma swoje miejsce. Pierwsza Księga Królewska 8:30. Salomon poświęca nowo budowaną świątynię i modli się o wysłuchanie jego modlitwy i mówiąc, wysłuchaj w miejscu, gdzie przebywasz w niebie. No więc wiadomo już nam bardzo dobrze, że to niebem to nie jest to niebo pierwsze, to z tym deszczem i z tymi ptakami i z tymi chmurami, ani nie jest to drugie z tymi gwiazdami, to jest to niebo trzecie, to jest tam, gdzie Paweł został porwany, żeby mógł zobaczyć rzeczy, których nie wolno powtarzać. A więc niebo, w którym jest Bóg, jest miejscem i tu zaczynają się oczywiście nasze kłopoty ze zrozumieniem, z wyobrażeniem sobie tego, o czym mówi Pismo Święte. No bo tak jak możemy sobie wyobrazić w miarę łatwo atmosferę wokół Ziemi, chociaż nikt z nas tutaj obecnych na to nie patrzy, ale wiadomo, kosmonauci robią zdjęcia, my sobie patrzymy na te zdjęcia, widzimy tą Ziemię i rzeczywiście jest otoczona takim czymś. Więc to jest dla nas stosunkowo łatwo, ale trudniej nam już sobie wyobrazić niebo gwiezdne, astronomiczne, które nie ma granic. Nie ma granic. I oczywiście tutaj patrząc w stronę osób, które wiedzą bardzo wiele na ten temat, chciałem powiedzieć, że ta dyskusja w świecie naukowym ciągle jeszcze trwa, czy świat ma granice, czy nie ma granic. No więc ona będzie trwała prawdopodobnie do końca świata. Natomiast Pismo Święte zaraz nam coś na ten temat odpowie. Dlatego, że jeżeli nie możemy sobie wyobrazić granic nieba astronomicznego, No to chwila, moment. Czy możemy sobie wyobrazić Boga, który od zawsze istniał i też nie ma granic? Jest nieskończony i jest wieczny? Oczywiście, że nie. My z definicji jesteśmy ograniczeni w naszych możliwościach rozumienia tego, co nas otacza, więc też z definicji nie możemy sobie wyobrazić nic, co byłoby albo nieskończone, albo wieczne. Już nie wspomnę o fakcie, że nauka odrzucająca istnienie Boga i nie mająca za nic Jego słowo, skazana jest z góry na niepowodzenie w każdej próbie odgadnięcia czegokolwiek, co dotyczy nieskończoności, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. No, tymczasem Słowo Boże daje nam sygnał. To nie jest tak, że my koniecznie musimy wszystkie te rzeczy rozumieć. Wiadomo, że Pan Bóg dał nam Słowo po to, żebyśmy rozumieli tyle, i On zamierzył, żebyśmy rozumieli. I tym sygnałem na temat tego, czy niebo w rozumieniu wszechświat jest skończone, czy ma też swoją granicę, ten sygnał znajduje się w Księdze Izajasza 55:9, gdzie Pan Bóg mówi tak: jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Innymi słowy, zestawiając ograniczone ludzkie myśli ze swoją własną nieograniczonością, Pan Bóg tak samo zestawia ograniczoną ziemię w kontraście do nieskończonego nieba. To jest ten sygnał dla nas, że to niebo jest nieskończone. Jeżeli Jego myśli są nieograniczone, to tak samo Jego niebo jest nieskończone. Pytanie jest, jak można stworzyć nieskończone niebo, nieskończoną przestrzeń, nieskończoną już gwiazd? To proste. To bardzo proste. Trzeba być tylko nieskończonym Bogiem. I wtedy wszystko jest proste. Myśmy nie wiem, jak się gimnastykowali umysłowo i wszczepili, jak to ostatnio słyszymy, do mózgu jakieś chipy, żeby ich tam było 1000, żeby tak w głowie się już nie mieściły, żeby zwiększyć nasze możliwości, to i tak pozostaniemy ograniczeni. I to uniemożliwia nam, jak mówi Pan Bóg do Hioba, ogarnięcie rozumem. To jest cytat z Księgi Hioba, rozdział 38, werset 18. Ogarnięcie rozumem tego, co stworzone, a cóż dopiero jeszcze więcej. No, ciekawe ćwiczenie na to, żeby pokazać sobie naszą własną niemoc w tym właśnie względzie, jak wyobrażenie jest sobie nieskończoności tego, gdzie to zaczyna się jedno, a gdzie się kończy drugie. No to jest wyobrażenie sobie sytuacji, kiedy Pan Bóg jeszcze nie stworzył nieba gwiezdnego. To jest tak, jakbyśmy się znaleźli przed pierwszym wersetem Biblii, gdzie jest napisane: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Więc pytanie jest, a co było przed początkiem? No przed początkiem był Bóg. On już tam wtedy był, kiedy jeszcze nie stworzył świata, konkretnie nieba i ziemi. I gdzie On był? No właśnie, i to nas jeszcze raz sprowadza do trzeciego nieba. On tam był, to jest to miejsce, to jest Jego miejsce. No ale ktoś by powiedział, że Bóg jest wszechobecny, to jak możemy powiedzieć, że On jest gdzieś albo konkretnie w niebie? Otóż możemy, bo On sam to mówi. I mówi to wielokrotnie. Na przykład Psalm 11, werset 4. Pan jest w swym świętym przybytku, Pan, którego tron w niebie. Konkretne miejsce. Przecież cytowaliśmy pierwszą królewską, a teraz zacytujemy drugą królewską, 6:30. I tutaj jeszcze raz sytuacja jest podobna. Salomon modli się na poświęcenie swojej świątyni i mówi: racz ty wysłuchać z niebios, z miejsca, gdzie mieszkasz, i odpuść i daj każdemu według jego postępków, jak ty znasz jego serce, gdyż ty jeden znasz serce wszystkich synów ludzkich. Bardzo ważny werset na temat serca. Czy jest takie miejsce, które jest niedostępne dla wszystkich innych? Tak, to jest nasze serce, ale ta niedostępność nic nie znaczy dla Boga. On wie, co jest w sercu. Pamiętamy Ewangelię Jana, rozdział 2, jak na święcie Paschy ludzie uwierzyli w Niego, tekst mówi, że On nie wierzył im. On nie wierzył im, bo wiedział, co jest w sercu każdego człowieka. To trzecie niebo, gdzie Bóg mieszka, w odróżnieniu od tych dwóch poprzednich, nie zostało stworzone. Ono jest tak wieczne, jak sam Bóg. W drugim liście do Koryntian 5:1 czytamy: Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, w którym jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Wieczny. Rozumiemy, że wieczny to jest taki, nie tylko wieczny w przód, ale i wieczny w tył. To jest wieczny. Mamy więc z grubsza odpowiedź na pytanie, co to jest niebo i gdzie jest to niebo. No ale teraz się na chwilę jeszcze skupmy na tym, co jest w niebie i wstępnie, kto jest w niebie. W przyszłości skupimy się jeszcze na tym, kiedy on jest w tym niebie. Więc sprawa jest dosyć tutaj prosta. W przypadku nieba pierwszego, czyli atmosferycznego, które często nazywamy powietrzem, mówimy, że samoloty latają w powietrzu, a nie w niebie. Mówimy o lotnictwie jako o siłach powietrznych i to jest ta sama zasada. I to powietrze jest określeniem nie tylko dla tej całej mieszaniny gazów, którą wdychamy i która jest dookoła, ale to jest tej całej sfery dookoła Ziemi, czyli tego nieba atmosferycznego. Wydaje się, że to jest jakoś językowo zawiłe, ale naprawdę nie jest. Jak patrzymy w to niebo, czyli robimy to, co robili apostołowie, obserwując w dziejach apostolskich moment w niebo wstąpienia Pana Jezusa, no to widzieli Jego powolne unoszenie się, Jego zmartwychwstałego, aż prosto do nieba. Więc jeżeli patrzymy na to, to widzimy chmury, czasem z piorunami, albo ptaki, albo samoloty, albo wszystko to, co się tam może w tym niebie zmieścić, dłużej albo krócej, na przykład w dziejach apostolskich 22-23. Paweł po powrocie do Jerozolimy ze swojej trzeciej podróży misyjnej zostaje zaatakowany przez wrogów, oczywiście wrogich mu Żydów, ocalony przez rzymskich żołnierzy o paradoksie i ci żołnierze także pozwalają mu przemówić do Żydów, którzy po wysłuchaniu go przez chwilę znów chcą go zabić i tu czytamy, że gdy oni krzyczeli, wymachiwali szatami i ciskali proch w powietrze. Więc wiadomo, że do góry, w stronę nieba. To jak nic przypomina tą historię, jak trzej Żydzi rozmawiali na temat tego, w jaki sposób dają do świątyni. Jeden mówi, że no ja daję dziesięcinę, czyli po prostu 1/10 tego, co mam. A drugi mówi, no ja robię coś takiego, że staję i rysuję na ziemi takie koło, i biorę garść monet, rzucam do góry i wtedy to, co spadnie w kole, jest moje, a to, co jest poza kołem, to jest dla Pana. No a trzeci mówi, no ja podobnie, staję w tym kole i podrzucam do góry te monety i wszystko to, co spadnie na dół, to jest moje, a co zostaje w górze, to jest dla Boga. Więc to jest mniej więcej tego typu logika. W niebie są rzeczy, które zwykle się tam nie potrafią utrzymać przez dłuższy okres czasu, co nam tylko mówi o jego przejściowości, o jego krótkim żywocie. Zresztą sami wiemy, że w tym niebie się dzieją rzeczy takie, że za chwilę przestaniemy oddychać, no ale my się tym nie przejmujemy, bo wiemy, jak to naprawdę będzie. Więc oni rzucali tą ziemię w górę, i rozumiemy, że to było nisko, że nie rzucali tego do atmosfery tej drugiej, znaczy chciałem powiedzieć do tego nieba drugiego, nie sięgają tam aż tak daleko. No w drugim rozdziale listu Pawła do Efezjan czytamy, że wy kiedyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu. Więc nagle się tutaj pokazuje, że to, co widzimy w niebie, czyli chmury, ptaki, no my w naszym przypadku jeszcze samoloty, to nie jest wszystko, co jest w powietrzu, czyli w tym pierwszym niebie. Tutaj widzimy, że władca tego świata rządzi w powietrzu, dosłownie władca mocy powietrza, tak to brzmi, i chodzi tutaj o szatana, który zarządza tym całym swoim wojskiem demonicznym i to wojsko, a konkretnie ten werset tutaj, lokowane jest w niebie. No oczywiście wiemy, że to nie jest tylko w niebie, no ale przynajmniej w tym niebie otaczającym ziemię. To jest bardzo niebezpieczne miejsce. Nie wiem, czy myślicie o tym, wsiadając do samolotu. Myślę, że w większości przypadków lepiej nie myśleć. No ale my się nie musimy tego bać. Szatan może tylko tyle, co Pan Bóg dopuszcza w ramach realizacji swojego suwerennego planu, jak wiemy doskonale z Księgi Hioba. Szatan musiał przyjść, poprosić o pozwolenie tego, co chciał zrobić i Pan Bóg mu dokładnie wyznaczył ramy tego, co miał zrobić, bo to służyło jego celowi wobec Hioba. A więc to samo powietrze będzie też miejscem, gdzie wszyscy odrodzeni, czyli nowonarodzeni chrześcijanie spotkają się z Chrystusem. Kiedy On, i tutaj cytuję z pierwszego listu do Tesaloniczan 4, wstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, przy okazji to niebo, to jest to niebo trzecie, a więc powstaną najpierw ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w nieboka, w obłokach, w powietrze. Powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. A więc w tym niebie atmosferycznym, w tym są chmury, latają ptaki, są także obecne demony, tak jak oczywiście są obecne na ziemi, ale Pan Jezus ma nad nimi całkowitą kontrolę, całkowitą władzę i nasze spotkanie z Nim w powietrzu nie będzie niczym zakłócone. Więc spójrzmy teraz na drugie niebo. Tutaj sytuacja jest dość prosta, chociaż na pozór tak nie jest, no bo oczywiście mamy do czynienia z barierą wiedzy i z barierą poznania. No ale jeszcze raz, to niebo zostało stworzone pierwszego dnia stworzenia i na nim w czwartym dniu Pan Bóg umieścił słońce i księżyc, żeby świeciły nad ziemią oraz gwiazdy. Więc wyobraźmy sobie tą sytuację, jest to niebo kosmiczne, ono już tam jest, jest dookoła ziemi, dopiero wtedy Pan Bóg umieścił słońce, księżyc oraz gwiazdy. To słowo gwiazdy jest szokująco zwięzłe. Ono opisuje miliardy gwiazd, niezliczone miliardy, z których stosunkowo nieliczne człowiek obserwuje od zarania dziejów. Nasze narzędzia obserwacji są coraz doskonalsze, ale ich zasięg ciągle jest ograniczony i taki pozostanie. Tylko Pan Bóg ma te wszystkie gwiazdy, planety i galaktyki w swoim polu widzenia i On także jako ich stwórca nawet potrafi je nazwać, bo On je nazwał. W Psalmie 147, werset 4 jest napisane: On liczy gwiazdy, nazywa każdą z nich po imieniu. Ten przytłaczający ogrom planet, gwiazd i galaktyk ma tylko jeden cel. Przynieść Bogu chwałę, o czym, jak pamiętamy, mówi Psalm 19. No, to sprowadza nas jeszcze raz do trzeciego nieba, które ma dla nas największe znaczenie i jest dla nas najcenniejsze. No bo po pierwsze, obecne niebiosa, czyli to pierwsze i drugie niebo, z trzaskiem przeminą, jak mówi Piotr w drugim liście Piotra 3, i to stanie się po tysiącletnim panowaniu Chrystusa na ziemi. I ta ziemia przy okazji także spłonie. Tutaj chcemy mieć bardzo zbilansowaną perspektywę ekologiczną. Wiadomo, że nie chcemy niszczyć zwierząt, ani roślin, ani nic takiego. Wszelka taka działalność niszcząca jest tak naprawdę obrazą dla tego, co Pan Bóg stworzył. No ale pamiętajmy, że to wszystko i tak spłonie. Wszystko spłonie, więc nie przyzwyczajajmy się zbytnio do tego obecnego nieba, tego pierwszego, a nawet tego drugiego, bo one zostaną zastąpione przez nowe niebo i nową ziemię. Ale jeszcze bardziej nie z tego powodu, to trzecie niebo jest dla nas cenne, bo oczywiście jest w nim Bóg. A w Jego obecności jest Chrystus. I w tejże obecności jest Duch Święty. Chrystus po zmartwychwstaniu w swoim nowym, pełnym chwały ciele, jak mówi list do Hebrajczyków 4,14, przeszedł przez niebiosa. Czyli przeszedł przez to pierwsze, przez to drugie. Apostołowie widzieli, jak on powoli znika w chmurach, więc przechodzi przez to atmosferyczne. Dalej już nie widzieli. No ale tak było. On przeszedł przez niebiosa, a następnie Hebrajczyków 8,1 usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. I od tego momentu właśnie to niebo jest tą sceną, na której rozgrywa się życie i działalność Chrystusa. On jest cieleśnie w niebie. Rzymian 8:34. Jezus, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. On jest też tym arcykapłanem, który współczuje ze słabościami naszymi, przez którego dostępujemy miłosierdzia i znajdujemy łaskę ku pomocy w stosownej porze, jak mówi tenże autor listu do Hebrajczyków w rozdziale 4. To z nieba Duch Święty zszedł na ziemię, zaczynając erę Kościoła. I pierwszy list Piotra właśnie o tym mówi. Pierwszy list Piotra 1:12 mówi o Duchu Świętym zesłanym z nieba. I do tego trzeciego nieba Paweł został uniesiony i jeszcze raz nie wiedział, czy to jest on, czy jego duch, czy jak to było. No a z tego też nieba, jak już czytaliśmy, zstąpi Chrystus, aby spotkać się z pochwyconymi z powierzchni ziemi chrześcijanami. No ale to jeszcze nie wszystko. To niebo jest dla nas tak cenne, bo tam już są nasi bracia i siostry. Oni się ci znaleźli przed nami. Niekoniecznie nasi bracia i siostry z naszej rodziny, bo to też jest fakt, ale wszyscy ci, którzy znaleźli się tam przed nami. Pytanie jest, jak tam się znaleźli? Otóż Paweł mówi w drugim liście do Koryntian 5:8, że jesteśmy więc pełni ufności, wolelibyśmy raczej wyjść z ciała, zamieszkać u Pana. Oni wyszli z ciała i zamieszkali u Pana. Ci, których serce oczywiście było zregenerowane. Sam też Paweł mówi, że pragnę odejść i być z Chrystusem. Nie odejść i później jakiś czas gdzieś tam fruwać nad cmentarzem, czy tam coś, niektórzy ludzie wierzą w to. No ale nie, jak odchodzę, wychodzę z ciała, jestem u Pana. Odejście jest równoznaczne ze znalezieniem się w Jego obecności. Dla wszystkich tych, którzy Go miłują, dla tych, którzy są odrodzeni, nowonarodzeni. W tym momencie śmierci następuje rozdzielenie tej części materialnej i niematerialnej. Ta materialna to nasze świadome ja. To jest ta część, która w Psalmie 142 mówi, czemu rozpaczasz duszo moja? To jest to ja, mówi do swojej duszy, a ta dusza jest też częścią ja, więc jeżeli chcecie znaleźć rozwiązanie tego, nie ma rozwiązania w ludzkiej głowie, no ale jest tak, jak jest. Ta dusza przynosi się w mgnieniu oka do obecności Pana i ten Pan oczywiście jest w trzecim niebie. On nie jest w gwiezdnym niebie, ani w atmosferycznym, on jest w trzecim niebie. I tak właśnie to jest, jak czytamy w Księdze Kaznodziei Salomona 12. Wróci się proch do ziemi tak, jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. Albo Hebrajczyków 12:23, który mówi, że w zbawieniu zwracamy się do, i tutaj opisuje środowisko trzeciego nieba i mówi tak, a więc do miasta Boga żywego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. I do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, to przy okazji są święci Starego Testamentu, którzy osiągnęli doskonałość i do pośrednika nowego przymierza Jezusa. To jest niebo w dzisiejszym składzie. To jest to. A więc tam są ci, którzy znaleźli się tam przed nami. A ci, którzy są tam zapisani, tutaj czytaliśmy przed chwilą, którzy są zapisani w niebie, zgadnijcie, kto to jest. Jesteśmy my. My, nasze imiona zapisane są w niebie. I ten werset dokładnie o tym mówi. Pan Jezus powiedział do uczniów, którzy oczywiście jeszcze nie byli w niebie, żeby nie cieszyli się tym, co udało im się zrobić tu na ziemi. I tu konkretnie chodziło o to, że udawało im się rozkazywać demonom. Więc te wszystkie rzeczy i te błogosławieństwa, służby, które tutaj są często udziałem naszym, to nie jest przedmiot naszej ostatecznej radości. To nie jest to, czym chcemy się tutaj chlubić. W wersecie 20 rozdziału 10 Ewangelii Łukasza Pan Jezus mówi, cieszcie się tym, że ich imiona, czy też wasze imiona są zapisane w niebie. Zwróćmy też uwagę na niezliczoną rzeszę aniołów w trzecim niebie. Zgodnie z tym cytatem, oni też tam są. I oni, jak wiemy, często są podróży w ramach wykonywanej przez siebie pracy. To chyba dla wielu z nas brzmi znajomo. Konkretnie jest to tak, i tutaj cytuję, są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostać zbawienia, Hebrajczyków 1,14. Ale ich główne zajęcie to być wokół tronu Bożego w roli służebnej, w roli czcicieli. Mateusz 18,10, Pan Jezus mówi do uczniów: baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie, a więc to jest ich główne zajęcie, patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Patrzą, oddają mu cześć, czekają na dyspozycję Boga, aby wesprzeć i wspomóc wierzących tutaj na ziemi, bo Bóg troszczy się o nich. A więc anioły w niebie stanowią Boży orszak. I czytamy w Księdze Izajasza 6, że wołają jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka nieba, ziemia chwały Jego. To jest to, co one robią. Oddają Jemu cześć. Więc odpowiedzieliśmy na pytanie, co, wstępnie kto, gdzie, i doszliśmy do wniosku, że to trzecie niebo jest tym, nad tym najbardziej chcemy się pochwylić. I to już będzie nasze ostatnie pochylenie w dniu dzisiejszym. No ale zobaczmy, jak to niebo wygląda na podstawie opisów, które Pan Bóg nam przekazał, czy innymi słowy, co byśmy zobaczyli, wchodząc tam. Otóż jeden z opisów jest Księdze Ezechiela, rozdział 1, gdzie prorok Ezechiel otrzymuje widzenie od Boga, będąc w Babilonie, znane miasto nawet w Polsce, będąc w Babilonie na wygnaniu, nie wiem, jak to się ma do was, i mówi, że otworzyły się niebiosa i ręka Pana spoczęła tam na nim. A więc mamy ten wgląd w to, co jest w niebie. Otworzyły się niebiosa i to, co Ezechiel widzi, jest zupełnie nie z tej ziemi. Zupełnie nie z tej ziemi. Coś w rodzaju płonącego obłoku, z którego środka lśni coś jakby błysk polerowanego kruszcu. Ten polerowany kruszec, ten błysk takiego czegoś się będzie zaraz powtarzał. A w tej scenerii on widzi następnie cztery istoty anielskie, zwane tutaj żywymi istotami. I my się nimi teraz nie zajmiemy, bo nas bardziej interesuje to, co jest dookoła tych istot. I rzeczywiście w wersecie 22 czytamy: nad głowami żywych istot było coś w kształcie sklepienia błyszczącego jak niesamowity kryształ. Więc wyobrażajmy sobie to, tak? Sklepienie błyszczy jak niesamowity kryształ. Dalej w wersecie 26: nad sklepieniem, nad ich głowami było coś z wyglądu jakby kamień szafirowy w kształcie tronu. A nad tym, co wyglądało na tron, i podkreślam na razie słowo wyglądało, bo tym się zajmiemy w następnym kazaniu, u góry nad nim było coś z wyglądu podobnego do człowieka. A wyżej ponad tym, co wyglądało na jego biodra, widziałem jakby błysk polerowanego kruszcu. Więc znowu jesteśmy w tej scenerii i coś, co jest niebywale lśniące, bije w nasze oczy. To z wyglądu było jak ogień wewnątrz niego, a w dół od tego, co wyglądało na jego biodra, widziałem coś, co wyglądało na ogień i wokół niego blask. Blask. Jak wygląda tęcza, która pojawia się na obłoku, gdy pada deszcz, tak wyglądał wokół blask tego, co pojawiło się jako chwała Pana. Gdy ją ujrzałem, mówi Ezechiel, padłem na twarz i słyszałem głos tego, który przemówi. A więc niewyobrażalna sceneria wokół tronu Bożego, błysk polerowanego kruszcu, sklepienie błyszczące jak kryształ, a nad tym sklepieniem coś, co wyglądało na tron z kamienia szafirowego. Więc widzimy te wszystkie jakieś nasze ziemskie widoki, piękne takie one są, one zaczynają blednąć w porównaniu z tą cudowną scenerią nieba, tego miejsca, gdzie Pan jest. A u góry nad nim, czytamy, była postać podobna do człowieka. Zaraz ktoś powie, przecież Bóg jest duchem, nie ma ciała, więc nie ma więc postaci. Błąd w Biblii. Oczywiście nie. Nasze ograniczenia nie powinny nam tutaj sugerować czegoś, co jest czymś innym niż Pismo Święte mówi. Tu w wersecie 28 czytamy, że było to objawienie chwały Pana, a więc Jego samego w Jego cudownych atrybutach i brakuje nam ludzkich słów na opisanie tego, co niebiańskie, i dobrze jest spojrzeć na to, co widzimy w tym wersecie, jako na całą pełnię boskości. Jest taki termin, my go czytamy w Kolosan 2,9. A cała pełnia boskości, ona jest w Chrystusie. W tym świetle ten konkretny obraz, jak mówi jeden znany biblista, to jest preludium wcielenia Mesjasza w jego charakterze i roli jako Zbawiciela i Sędziego. Więc jeszcze daleko, daleko jeszcze do wcielenia, daleko jeszcze do narodzenia Pana Jezusa, ale już tutaj widać zapowiedź. W innym miejscu, i to jest ostatnie miejsce, które wizytujemy, Pismo Święte oferuje nam podobny wgląd w to, jak wygląda niebo. No bo jakże inaczej, niebo jest jedno, więc domyślalibyśmy się, że wszystkie opisy w Piśmie Świętym będą konsekwentnie pokazywać to samo, chociażby z różnych perspektyw. A więc tym miejscem jest Księga Objawienia, rozdział 4, gdzie czytamy od początku rozdziału, że Jan widział znowu drzwi otwarte w niebie, więc nie mamy żadnej wątpliwości, że to jest dostęp do tego, co tam jest. Te drzwi są otwarte. Pamiętamy, że Jan był więźniem na wyspie Patmos i był w duchu. Uwaga na Biblię Warszawską, wiele innych, tam jest napisane, że był w zachwyceniu, był w transie, był w tym czy w tamtym. Nie, on był w duchu. Tak jest napisane w greckim tekście. Powinniśmy przy tym zostać. Powinniśmy przy tym zostać, bo to, że on był w duchu, po prostu oznacza, że Duch Święty uzdolnił jego i jego zmysły w cudowny sposób do tego, żeby mógł przyjąć objawienie Boże. Z kolei jest tam napisane wstąp tutaj, zresztą nie jeden raz w Księdze Objawienia. I to wstąp tutaj nie oznacza, że został pochwycony cieleśnie do nieba koniecznie, ale że została mu udzielona taka duchowa możliwość zobaczenia tego, co nie tylko dzieje się w niebie, ale też i rzeczy, które będą się działy po pochwyceniu Kościoła. Pamiętamy, że między 3 a 4 rozdziałem, a tak naprawdę po końcu 3 rozdziału Księgi Objawienia znika Kościół. Gdzie jest Kościół? Nie ma Kościoła. Kościół jest w niebie. Kościół został pochwycony. A więc te rzeczy, które się będą działy od tej pory, Jan będzie widział. No i są też te rzeczy, które będą się działy po pochwyceniu. To jest rozpoczęcie 7-letniego okresu ucisku, 2. przyjście Chrystusa, w międzyczasie nawrócenie Izraela, okres 1000-letniego królestwa, sąd ostateczny, stworzenie nowego nieba i nowej ziemi, bo stare przeminęły, wreszcie nastanie wieczność, czyli ostatecznie wieczne Królestwo Boże. A więc mamy te drzwi, to okno, czy te drzwi otwarte w niebie, tak jak tu jest napisane. Jan jest w duchu i widzi tron w niebie. Ten tron jest w centrum uwagi rozdziału 4. I pojawia się tam 14 razy. Wczoraj powiedziałem komuś, że pojawia się 17, ale pomyliłem się o 3. Pojawia się tylko 14. A wokół tego tronu wiele się dzieje. Ale zakończmy nasz opis tego, jak wygląda to miejsce przebywania Boga tymi kilkoma migawkami, które występują w 4 rozdziale. A więc werset 3. Wokół tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. Werset 5. Z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty, przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni. Werset 6. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu. No zwróćmy uwagę, że Jan widzi coś bardzo konkretnego i mu po prostu brakuje słów do opisania tego i stąd to właśnie jakby morze szkliste. Co to jest? Jak to jest? No nie wiem, jak to jest. To wygląda jak morze szkliste. Ktoś widział morze szkliste? No, możemy sobie to wyobrazić, jak wygląda morze szkliste, podobne do kryształu. A więc to są te rzeczy, które dzięki łasce Bożej możemy zobaczyć w tekście Pisma Świętego własnymi oczami. I one nam dają tylko jakieś pojęcie, jak wygląda to trzecie niebo. To miejsce przebywania Boga, Chrystusa, Ducha Świętego, aniołów, odrodzonych wierzących Starego i Nowego Testamentu aż do dziś. Ale to jest tylko część tego, co możemy wiedzieć o niebie. Pozostaje bowiem druga część, czyli to, gdzie zmierzamy, jak będzie wyglądać niebo po zakończeniu historii odkupienia. Po zatoczeniu całego tego koła, od upadku człowieka do ostatecznego zbawienia tych, których Pan Bóg powołał do życia wiecznego. Innymi słowy, dokąd to wszystko zmierza? Czy nie jesteśmy ciekawi zwykle, żeby wiedzieć, gdzie to wszystko idzie? Gdzie idzie moje życie? W którą stronę mam pójść? Czy to jest dokładnie zgodne z wolą Bożą? Często sobie takie pytania zadajemy. A więc to prześledzenie tego, gdzie to wszystko idzie w kontekście nieba, jak ono będzie wyglądać, wtedy tam się znajdziemy, jest niesłychanie ważne. Wiemy już na pewno, że to będzie to ostateczne niebo, w którym nie będzie już łez, nie będzie smutku, nie będzie krzyku, nie będzie mozołu, bo to wszystko przeminie, jak czytamy na końcu Pisma Świętego w 21 rozdziale Księgi Objawienia. A Pan Bóg wszystko nowym uczyni. Mało tego, i tutaj robię małą zapowiedź, zobaczymy, jak się ma nowe niebo, nowa ziemia i to miejsce, gdzie Pan Bóg jest. Czyż nie czytamy tam, że On będzie w nowym Jeruzalem, który zejdzie na powierzchnię ziemi i będzie tam z nami przez cały czas? No zaraz, czyż Pan Bóg nie jest w trzecim niebie? No jest. I to nam właśnie sygnalizuje niesłychaną rzecz. Nastąpi zejście się tych kategorii, które w ostatecznym rozrachunku stworzą to, co jest naszym ostatecznym Królestwem Niebios. I ostatecznie spełni się to, że Pan Bóg będzie tym, który jest Bogiem z nami na całą wieczność. To są rzeczy, które powinny rozpalać nasze serca nadzieją i oczekiwaniem. Mieliśmy czerpać z tego wiele radości. Będziemy być jak ci, którzy mają wadę długowzroczności. Krótko widzę, też się przydają, ale ci, co mają długowzroczną wadę, to są ci, którzy patrzą gdzieś tam hen, nie przejmując się za bardzo tym, co tu się dzieje. Oni zwykle mają jakieś tam ślady dżemu na krawacie, bo nie widzą tego, co się tutaj dzieje, ale patrzą w dal. I to jest to, co widzimy tutaj, i to, co pewnie zobaczymy następnym razem, jak Pan Bóg pozwoli. To są rzeczy, które powinny rozpalać nasze serca nadzieją. Jak mówi Piotr w pierwszym liście Piotra 1,6, mimo że teraz na krótko, kiedy trzeba, zasmuceni bywamy różnorodnymi doświadczeniami. Tak, tak, ale nie traćmy ducha, bo w jakim stopniu teraz jesteśmy doświadczani i cierpimy, w takim też, mówi Piotr w swoim pierwszym liście w rozdziale 4 i w wersecie 13, będziemy radować się i weselić podczas objawienia Jego chwały. Cierpisz teraz? To pamiętaj, że do tego stopnia, do którego cierpisz, będziesz się radować w niebie. No ale o tym następnym razem, jak Pan Bóg pozwoli. Pochylmy głowę.